Bidbuk. Wyciekający chaos obudziło mnie pukanie do drzwi. Było ciche, ledwo wystarczająco głośne, by wyrwać mnie z objęć snu. Jękając cicho, przewróciłem się na bok i otworzyłem zdrowe oko, rozglądając się nieprzytomnie. Ciepłe światło słoneczne sączyło się przez firanki otwartego okna, delikatny wiatr powodował ich lekkie falowanie. Zmrużyłem oczy, by zobaczyć zegar nad kominkiem i jęknąłem, gdy zobaczyłem, dopiero trochę po 8 tej rano. Co jest nie tak z tymi przeklętymi kucykami, że nie mogą pospać dłużej? Zrzędziłem, gdy ciche pukanie trwało. Starając się je zignorować, przewróciłem się ponownie i wtuliłem głębiej w kołdrę, mając nadzieję, że ktoś po drugiej stronie drzwi zrezygnuje i odejdzie. Jednak tak się nie stało. Pukanie trwało, stając się coraz głośniejsze. Mrucząc pod nosem, poddałem się i zmusiłem do przyjęcia pozycji siedzącej. Gdy materac podsunął się pod moim ciężarem, z mojej prawej strony, z martwego pola, dobiegł cichy pomruk. Odwróciwszy głowę, spojrzałem w dół na moją towarzyszkę łóżka. Twilight leżała obok mnie na plecach, jej skrzydła bezwładnie opadły na boki, a przednie nogi złożone były na piersi w uroczy sposób. Jej grzywa rozłożyła się wokół głowy w nieuporządkowanej aureoli włosów, fioletowe i różowe pasemka mieszając się ze sobą. Miała mały uśmiech na twarzy, a jej ucho co kilka sekund drgało. Wyciągnąłem rękę i odgarnąłem kilka kosmyków grzywy z jej twarzy, powodując, że z zadowoleniem zamruczała. Szepnęła cicho, jej tylne nogi poruszyły się pod prześcieradłem. Nie mogłem powstrzymać uśmiechu, patrząc jak śpi, pierś unosząc się i opadając łagodnie. Chwila została zrujnowana, gdy kucyk po drugiej stronie drzwi znów zapukał. Ucho Twilight drgnęło w rytm pukania, a jej uśmiech nieco zbladł. Chyba powinienem się dowiedzieć, kto to zanim ją obudzą, pomyślałem, wywlekając się z łóżka. Rozglądając się, zlokalizowałem moją koszulę leżącą kilka stóp dalej na podłodze. Szybko ją podnosząc, sennie zmagałem się z jej założeniem, gdy szurałem w stronę drzwi. Kolenseria puknięć rozległa się i jęknąłem cicho. Kimkolwiek był, był bardzo wytrwały. Oparłem się o ścianę i uchyliłem drzwi, wyglądając na korytarz. Gdy zobaczyłem dwoje magentycznych oczu wpatrujących się we mnie, podskoczyłem z zaskoczenia. Zaświergotała Celestia, obdarzając mnie ciepłym uśmiechem. Jej oczy przemknęły w górę na moje włosy i przechyliła głowę na bok. Nie mów, że wciąż spałeś, powiedziała, cmokając cicho oczy i skrzące się rozbawieniem. To takie piękne poranek. Obdarzyłem ją zdezorientowanym spojrzeniem, mrugając jak sowa w jasnym świetle korytarza. Właściwie szukałam cię wczoraj, powiedziała jej uśmiech nieco blednąc. Jest coś ważnego, o czym muszę z tobą porozmawiać, a także... Ciągnęła jej uśmiech, przekształcając się w uśmieszek. Jest ktoś, kogo chciałabym ci przedstawić. Przebiegając ręką przez włosy, obdarzyłem ją zdezorientowanym spojrzeniem, zanim wzruszyłem ramionami. Pewnie, czemu nie pokazałem, otwierając drzwi szerzej. Nie mam nic lepszego do roboty dzisiaj, wspaniale, zaświergotała Celestia. Teraz, jeśli tylko pójdziesz za mną, zaczęła, ale urwała. Spoglądając przez moje ramię, jej oczy rozszerzyły się w szoku, zanim się zwęziły. Jej uśmiech zniknął, a usta się ściągnęły. Zdezorientowany jej nagłą zmianą zachowania, również spojrzałem przez ramię. Wszystko, co zobaczyłem, to Twilight leżąca w łóżku, plecami do drzwi. Wpatrywałem się w nią przez kilka sekund, zanim moje oczy się rozszerzyły, gdy zdałem sobie sprawę, w czym tkwi problem. Przypomniała mi się wczorajsza rozmowa z Twilight i ciężko westchnąłem. Celestia chciała, znalazła własny pokój. Wychodząc na korytarz, zamknąłem drzwi za sobą, zanim spojrzałem na Celestię, która wpatrywała się w zamknięte drzwi z zimnym wyrazem twarzy, jej nozdrza się rozdymały. Mówiłam jej. Mruknęła pod nosem z parsknięciem. Jej uszy poruszały się tam i z powrotem i wyglądała, jakby w milczeniu debatowała, czy nie wpaść przez drzwi i obudzić Twilight. Podnosząc rękę, położyłem dłoń na jej policzku i pchnąłem. Był pewien opór, zanim odwróciła głowę i zaczęła powoli odchodzić korytarzem, jej grzbiet sztywny. Mówiłam jej, powtórzyła, para praktycznie wydobywając się z jej nosa. Pokazałem, idąc obok niej. Powiedziała mi, ale dlaczego? Nie kontrolujesz, kto ze mną śpi, pokazałem, spoglądając na nią z ukosa. Ja to robię, to wywołało westchnienie u Celestii, która zamknęła oczy. Jej czoło się marszczyło. Właściwie to właśnie o tym chciałam z tobą porozmawiać, powiedziała cicho, jej ramiona nieco się rozluźniając. Szukałam cię wczoraj, ale nie mogłam cię znaleźć. Teraz wiem dlaczego. Skrzywiła się, otworzyła oczy. Spojrzała na mnie, niepokój wyraźny na jej twarzy. Czy na pewno rozumiesz powagę tego, co zrobiła? Czy na pewno moje życie seksualne jest twoją sprawą? Odparłem, unosząc breł. Celeści się rozszerzyły i niemal się potknęła, ledwo łapiąc równowagę w porę. Ptotała słabo, policzki w ogniu, gdy jej uszy odsunęły się do tyłu. Ale ona, zaczęła szukając odpowiednich słów. Po prostu pokręciłem głową, zanim ją przerwałem. To, co wydarzyło się między mną a Twilight, dotyczy tylko mnie i Twilight. Jestem z tym w porządku, ale ona cię zgwałciła, powiedziała Celestia nieporadnie. To nie był gwałt, pokazałem, wpatrując się w nią. Jestem w porządku z tym, co się stało. Czy wyraziłeś zgodę, zanim akt się rozpoczął? Zapytała, jej oczy się zwężając. Nie pokazałem, ale to nie znaczy, że nie byłem w porządku z tym, co się działo. Zgoda nie musi być wyrażona, może być domniemana. Nie ruszyłem się, by ją powstrzymać, więc wyraziłem zgodę. Celestia parsknęła, kręcąc głową. Przeciwu nie jest tym samym, co zgoda, argumentowała. Przytrzymała cię, uniemożliwiając właściwą komunikację. Co gdybyś nie był w stanie jej powstrzymać, ale chciałbyś? Według twojej logiki nadal by to znaczyło, że skoro nie ruszyłeś się, by ją powstrzymać, nadal wyraziłeś zgodę. Przestałem iść i skrzyżowałem ramiona, obdarzając ją martwym spojrzeniem. Ona również się zatrzymała, jej uszy odsunęły się do tyłu. Słuchaj, powiedziała, cicho. Po prostu próbuję się upewnić, że rozumiesz konsekwencje tego, co się stało. Pomimo tego, w co możesz wierzyć, to, co zrobiła Twilight, było złe i mogłoby zostać uznane za gwałt w oczach sądu. Aby to zostało uznane za gwałt, musiałbym to tak określić, pokazałem, moje oczy się zwężając. Wpatrywała się we mnie, jej usta lekko otwarte, zanim westchnęła i pokręciła głową. Cóż, widzę, że nie ma z tobą dyskusji, sapnęła. Korytarzem rozbrzmiała cisza trwająca kilka sekund, nim znów zaczęła mówić. Dobrze więc, na razie porzucę ten temat, ale miej świadomość, że tego nie pochwalam. Zbyt wiele może pójść nie tak, gdyby wieści się rozeszły. Gdyby którykolwiek z arystokratów się dowiedział, mogliby wytoczyć proces Twilight. Za co? Zapytałem, powoli rozciągając się w uśmiechu. Za seks z człowiekiem. Czy większość arystokratów przypadkiem tego nie robi? Nie mogą jej postawić zarzutów, jeśli sami nie chcą wpakować się w kłopoty, ale ty nie jesteś jak nasi ludzie. Ale kiedy zdecydowałem się zostać w Equestrii, czy nie powiedziałaś, że w świetle prawa jestem praktycznie ekwestriańskim człowiekiem? Celestia zatrzymała się w pół kroku, jej oczy się rozszerzyły. Obdarzyła mnie niedowierzającym spojrzeniem, jej usta otwierały się i zamykały bez słów, aż w końcu odzyskała głos. Czy to zaplanowałeś, czy właśnie to wymyśliłeś? Jestem facetem, który zabrał 3 źrebaki do lasu pełnego potworów, pił losowe mikstury dla zabawy i walczył z Alpha Timberwolfem 2 razy. Naprawdę myślisz, że coś planuję? Spytałem, uśmiech znikając. Celestia przyjrzała mi się przez chwilę, po czym sama się uśmiechnęła. Chyba nie. Zapadła cisza, gdy szliśmy dalej, przerywana tylko tupnięciami kopyt Celestii. Minęliśmy parę strażników, którzy przerwali patrol i oddali honor Celestii. Jeden z nich skinął mi szybko głową, zanim ruszyli dalej. Więc kogo idziemy zobaczyć? Spytałem po kilku minutach marszu. I dlaczego mam ich poznać? Zaraz przekonasz, odparła Celestia, śmiejąc się cicho. Obdarzyłem ją zdezorientowanym spojrzeniem. Ale nie naciskałem. Wkrótce nasze otoczenie stopniowo przekształciło się w bardziej przemysłowe. Spojrzawszy na przechodzące drzwi, oczywiście rozszerzyły, gdy zdałem sobie sprawę, gdzie jesteśmy, Instytut Badań nad Ludźmi. Trzymali mój telefon, pomyślałem, rozglądając się po metalowych drzwiach. Ciekawe, dlaczego Celestia mnie tu przyprowadziła. Minęliśmy jeszcze kilka drzwi, nim Celestia w końcu się zatrzymała. Jesteśmy na miejscu. Zaświergotała, zwracając się ku mnie. Spojrzałem na drzwi, przyglądając się wygrawerowanym numerom. Instytut Badań nad Ludźmi B&A 334, przesuwając wzrok z powrotem na Celestię, obdarzyłem ją zdezorientowanym spojrzeniem. Według Luny, ty i Twilight już tu byliście po godzinach, wyjaśniła Celestia, jej róg rozbłyskując. Drzwi spowiała złota aura, zanim się otworzyły. W środku panował umiarkowany mrok i słyszałem ciche odgłosy ruchu. Dziwny klikający dźwięk dotarł do moich uszu. Myślę, że najwyższy czas, byście poznali się z doktorem osobiście. Ciągnęła, wskazując na otwarte drzwi. Spoglądając to na drzwi, to na Celestię, przez chwilę gryzłem wnętrze policzka. Potem wzruszając ramionami, podszedłem do drzwi. Zrobiłem zaledwie kilka kroków, gdy z ciemności wystrzelił ogromny, szponiasty dziób i złapał mnie za przód koszuli. Zanim zdążyłem zareagować, szarpnął mocno, ciągając mnie do zaciemnionego pomieszczenia. Pisnąłem z zaskoczenia, gdy zostałem rzucony na krzesło, które omal się nie przewróciło. Nagle zapaliło się jasne światło, oślepiając mnie i wywołując syknięcie bólu. Łzami z oczuleni próbowałem podnieść się z krzesła, tylko by cofnąć się zaskoczony, gdy moje pole widzenia wypełniła wielka, pierzasta twarz. Ostry dziób błysnął, głośno klikając, gdy intensywne, bursztynowe oczy uważnie mnie studiowały za szkłami powiększającymi. — Kto ty jesteś? — skrzeczała kreatura gęstym akcentem, kiwając głową. Brzmiała męsko. — Czym ty jesteś? Kto cię przysłał? Mów. Patrywałem się w nią szeroko otwartymi oczami, z otwartymi ustami. Z mojego gardła wydobył się cichy bulgot, gdy starałem się ogarnąć sytuację. W tle słyszałem chichot Celestii. Bach, nieważne, wkrótce będę wiedział. Zakrakał, wyrzucając głowę do przodu. W mgnieniu oka sięgnął i złapał moją twarz w szpony, odchylił mi głowę i otworzył usta. Szarpnąłem się, próbując się uwolnić, ale był znacznie silniejszy, wykorzystując brutalną siłę, by mnie unieruchomić. Nie bądź bebokiem, powiedział, klikając dziobem. Nie ruszaj się. Przed jego goglami opadły dodatkowe szkła powiększające, czyniąc oczy jeszcze większymi. Wpatrując się w moje usta, wydał serię dziwnych kliknięć język, wysuwając z dzioba. Zęby nietypowe. Siekacze, kieł. Przed trzonowce, pierwsze trzonowce, drugie trzonowce z koroną i ślady blizn po zębach mądrości. Zęby w relatywnie dobrym stanie, kilka niewielkich ubytków, ale nic wymagającego nakładki, wypełnienia czy borowania. Zęby proste wydają się rosnąć równo, chociaż górne drugie trzonowce wydają się nieco krótsze. Nalot nazębny na zezbach i języku. Wszystko to zostało wyrecytowane szybko i pod nosem, gdy stwór badał moje usta, przechylając głowę raz w jedną, raz w drugą stronę. Puścił moją szczękę, pozwalając mi ją zamknąć, ale wciąż trzymał głowę w szponach. Duża blizna przez mostek nosowy, uszkodzenie chrząstki, ciągnące się od policzka do prawego oka. Oko zmętniałe, ślepe z powodu uszkodzeń. Wygląda na ślad po dużym ostrzu. Zaskakujące, że w ogóle może oddychać nosem. Także blizny na dolnej wardze po prawej stronie. Wreszcie puścił moją twarz, a ja natarłem policzek, moja szczęka głośno trzaskając. Kiwając głową, kreatura szybko mnie okrążyła, powietrze wypełnił niski warkot. Cały czas się poruszał, mamrocząc do siebie. Czaszka nieco większa niż przeciętna, prawdopodobnie dla większego mózgu. Uszy nieco mniejsze, łuki brwiowe mniej zaznaczone. Wygląda starzej niż jest, ale jest starszy niż powinien. Dziwny zapach. Nie mogę określić pochodzenia. Unikatowa koloryzacja włosów, zarost przycięty, ubranie lepszej jakości, sandały na stopach. Nagle znalazł się przede mną, dziób prawie przyciśnięty do mojego nosa. Wszystkie oznaki anomalii. Zakrakał głośno. Jego czub podniósł się, gdy z nozdrzy wydobyło się ciepłe powietrze. Odchyliłem się jak najdalej, gapiąc się na stworzenie szeroko otwartymi oczami. Zaciemnione pomieszczenie wypełniła cisza, podczas gdy wpatrywaliśmy się w siebie. Rozległ się cichy śmiech i nagle pomieszczenie zalało światło. Celestia wkroczyła przez drzwi, jej oczy iskrzyły się rozbawieniem. Zawsze perfekcyjny, mój drogi przyjacielu, powiedziała. Teraz chyba pora na właściwe przedstawienie. Doktorze, to jest Max, znany też strażnikom jako Anomalia. Max, to jest doktor MacGriffon, zaświergotała kreatura radośnie, przechylając głowę na bok. Gdy pomieszczenie było oświetlone i mogłem się przyjrzeć, zdałem sobie sprawę, że kreatura jest dużym, męskim gryfem. Brązowe pióra pokrywały jego głowę i twarz przetykane szarymi plamkami. Para powiększających gogli spoczywała na czarnym dziobie, powiększając jego i tak już ogromne oczy. Siedział w czymś, co wyglądało na zmodyfikowany wózek inwalidzki z prawą łapą spoczywającą na joysticku. Przewody i trybiki pokrywały wózek, wyglądając jak coś prosto z fantastyki steampunkowej. Szybkie spojrzenie w dół wyjaśniło, dlaczego znajdował się w tym wózku. Jego prawa tylna noga została całkowicie oderwana na wysokości kolana. Pozostało tylko małe, łyse miejsce i kilka dużych blizn. Mimo to, dzięki swoim ogromnym rozmiarom, wciąż był na poziomie moich oczu, nawet siedząc. Gdzie patrzę, gryf machnął kikutem w moją stronę. Podoba ci się? Zapytał głośno chichocząc. Zdobyłem to w walce z człowiekiem w gwiezdnym imperium gryfów. On dostał moją nogę, ja dostałem posiłek. Wyżywił mnie przez dobre 13 dni, tak. Na te słowa spojrzałem na niego z pewną obawą, odsuwając się na krześle. Musicie wybaczyć doktorowi. Potrafi być dość ekscentryczny, powiedziała Celestia, podchodząc, by stanąć obok niego. Mimo to jest obecnie naszym czołowym ekspertem od ludzi w Canterlocie. Studiował ich przez większość życia, napisał kilka książek na ten temat. Wiem na pewno, że jedną z nich czytałeś. Widząc moje zdezorientowane spojrzenie, uśmiechnęła się, twój człowiek i ty. Och, pierzaste łby w wydawnictwie nawet nie potrafiły poprawnie zapisać mojego nazwiska. Zakląskał Mac Griffon, jego pierzasta pierś nadymając się. Mac Guffin, serio. Co to za imię? Moje oczy się rozszerzyły i spojrzałem na gryfa, który wciąż mnie bacznie obserwował. To ten wariat, który napisał książkę, którą Twilight była obsesyjnie zainteresowana przez tygodnie. Masując dalej szczękę, opadłem na krzesło i spojrzałem na Celestię. Więc po co mnie tu przyprowadziłaś? Ponieważ dobry doktor pomoże nam sprawdzić, czy nie możemy pozbyć się twojej magii chaosu, wyjaśniła Celestia. Specjalizuje się głównie w ludziach, ale jest też jednym z naszych czołowych ekspertów od magii, a konkretnie wykrywania i usuwania. Och tak, zaświergotał Mac Griffon, klikając dziobem i mam idealną maszynę do tego. To nie będzie zbyt inwazyjne, prawda? Spytałem, nerwowo liżąc wargi. Nie lubię igieł. Nie rozumiem ani słowa z tego, co bełkoczesz, skrzeczał Mac Griffon, potrząsając głową. To tylko hałas. Nie, odparła Celestia, obdarzając mnie ciepłym uśmiechem. Nic inwazyjnego i nic bolesnego, obiecuję. I możemy przerwać w każdej chwili, jeśli zechcesz. Oczywiście, że nie jest inwazyjne, wrzasnął Mac Griffon, jego czub strosząc się. Jakim byłbym doktorem, gdyby wszyscy moi pacjenci umierali? Wariatem otóż, zaczynamy. Im szybciej zaczniemy, tym szybciej nauka może się rozpocząć. Szarpnął joystickiem szponem, jego wózek obrócił się o 180 stopni, po czym potoczył się w kierunku dużej maszyny stojącej w rogu pomieszczenia. Z korpusu maszyny wystawało kilka żurawi z przewodami ciągnącymi się wzdłuż ramion. Na końcach żurawi zamocowane były duże, dziwnie wyglądające żarówki. Wierzch maszyny pokrywała różnej długości antena. To wspaniałe urządzenie pozwoli nam zobaczyć, co dzieje się z twoim ciałem w magicznym sensie. Zawołał przez ramię, przełączając kilka przycisków na panelu maszyny. Wynalazłem je po inwazji zmiennokształtnych. Używaliśmy go, by sprawdzić, czy ktoś ma ślady magii zmiennokształtnych lub czy dany kucyk jest zamaskowanym zmiennokształtnym. Zostało wycofane, gdy okazało się, że ludzie lepiej wykrywają robale. Gdy maszyna ożyła, obrócił się z powrotem. Chłopcze, twoje ubrania, pozbądź się ich, zaświergotał, pstrykając szponami. Obdarzyłem go pustym spojrzeniem, powoli podnosząc brył. Co? Czy się jąkałem? Zapytał, nie niegrzecznie, mrugając dwukrotnie. Strykając szponami, zaświergotał. Twoje ubrania, musisz je zdjąć. Maszyna nie działa dobrze z ubraniami. Gdy wciąż tylko stałem, wpatrując się w niego, głośno sapnął, po czym wydał ostry gwizd. Zesztywniałem z niepokojem, gdy w odpowiedzi powietrze wypełnił niski brzęk. Dwa ciemne kształty oderwały się od sufitu i opadły na podłogę. Ostrożnie przyjrzałem się nowym stworzeniom. Wyglądały na końskie, sierści miały, z czerniałą skusty, niemal przypominającą pancerz owada. Gdy wylądowały, owadzie skrzydła złożyły się pod pancerzem. Przyglądając się im, zdałem sobie sprawę, że już je widziałem. Przebrała się za jednego z nich podczas nocnej zmory. Jeśli dobrze pamiętałem, nazwała ich zmiennokształtnymi, chociaż te wyglądały nieco inaczej niż ona. Zamiast niebieskich, ich oczy były krwisto-czerwone, podobnie jak kryza na szyjach i opaski wokół tułowi. Więc to są zmiennokształtni? Spytałem. W istocie, odparła Celestia, obserwując parę owadzich kucyków z lekkim uśmiechem. Drony doktora, jak nazywają je mieszkańcy pałacu. Ale myślałem, że mówiłaś, że zaatakowali Canterlot, pokazałem. Dlaczego są tutaj? Gdy pokazywałem, jeden ze zmiennokształtnych nagle spłonął czerwonym ogniem. Błysnął, wznosząc się wysoko, zanim zgasł. Gdy ogień zniknął, cygnąłem zaskoczony, moje oczy się rozszerzyły. Tam, gdzie stał zmiennokształtny, stałem teraz ja. Mój sobowtór mrugnął na mnie, po czym spojrzał w dół na swoje nowe ciało. Obok mnie usłyszałem chichot Celestii. Tak, zmiennokształtni zaatakowali Canterlot. Odparła, gdy zmiennokształtny wrócił do swojej pierwotnej formy w wybuchu płomieni, ale ci dwaj są z innego roju. Rój, który zaatakował Canterlot, należał do królowej Chrysalis. Ci dwaj pochodzą z roju w lesie Everfree, którym niegdyś rządził zmiennokształtny lord o imieniu Król Metamorfoza. Uważamy jednak, że rój został zniszczony przez rywalizujący rój. Przetrwały tylko dwa jaja. Urwała, wskazując kopytem na dwóch zmiennokształtnych. Dostałem ich, gdy się właśnie wykluły, skrzeczał MacGryphon, obracając wózek. Wychowuj młode, ucz ich dobrze, a będą ślepo lojalne. I dostają mnóstwo miłości. Personelu pałacu lubi ich obecność z jakiegoś powodu. Zwłaszcza klacze. Coś o byciu zabawowymi. Para łobuzów, otco, zaświergotał, warcząc na parę, gdy pstryknął dziobem. Hej, powiedział, wskazując na mnie. Ubrania. Z siebie teraz. Zmiennokształtni zaświergotali, po czym pomknęli po podłodze w moją stronę. Cofnąłem się o krok, podnosząc ręce w obronnym geście. Ich rogi zatrzaskały się czerwonymi płomieniami i z rykiem ognia nagle byłem nagi. Zakrywając dłońmi krocze, warknąłem na zmiennokształtnych, zwężając oczy. Oni tylko mrugnęli na mnie, szerokie oczy uważnie mnie studiując. Gdy wciąż na nich warczałem, Celestia podeszła, by stanąć obok mnie, zarzucając skrzydło na moje nagie ramiona. Pochyliła się i szepnęła mi do ucha. Pamiętaj, to jest całkowicie dobrowolne. Jeśli w jakimkolwiek momencie poczujesz się zagrożony lub niekomfortowo, po prostu daj mi znać, a natychmiast wyjdziemy, bez pytań. Już jestem niekomfortowo, pokazałem, starając się za wszelką cenę zasłonić swoje przyrodzenie. Jedynymi, którzy na mnie patrzyli, byli zmiennokształtni, MacGryphon bawiący się maszyną, ale i tak czułem lekki niepokój. Ich wielkie oczy nie zdradzały, na co patrzą, ale wydawało się, że wpatrują się we mnie z intensywnym spojrzeniem. Czego oni, kurwa, chcą? Jeśli chcesz, możemy wyjść już teraz, powiedziała Celestia cichym głosem. Zmarszczyłem brwi, gryząc wewnętrzną stronę policzka. Powoli mój wzrok powędrował w stronę maszyny, którą Gryf kalibrował. To pomoże nam znaleźć sposób na pozbycie się magii chaosu we mnie. Spytałem, wspominając zachowanie Twilight. Nie chciałem, aby znów była w niebezpieczeństwie. Nie ma gwarancji, odparła Celestia, ale może pomóc wskazać nam właściwy kierunek. Przez kilka sekund wpatrywałem się w maszynę, po czym westchnąłem. Zróbmy to już, pokazałem, niepewnie podchodząc do urządzenia. Tęsknię za spodniami, zmiennokształtni podążyli za mną, trzymając się blisko moich pięt jak psy. Próbowałem mieć je na oku, ale wciąż znikały w mojej martwej strefie. Skończyłeś już klapać, anomalio? Zapytał MacGryphon, gdy podszedłem, spoglądając na mnie przez ramię. Gdy skinąłem głową, wskazał na podwyższoną platformę pośrodku szeregu świateł. Nie martw się, zaświergotał. Gdy wchodziłem na platformę, to w ogóle nie zaboli. Przynajmniej nie powinno. Stanąłem w centrum świateł i nerwowo rozejrzałem się, wciąż zasłaniając krocze. Gdy Celestia stanęła za nim, Gryphon zaczął przełączać kilka przycisków na panelu sterowania. Przekręcił pokrętło, rzucił ostatnie spojrzenie na szereg przełączników, po czym pociągnął za dużą dźwignię. Po krótkiej pauzie maszyna zaczęła wibrować, a powietrze wypełnił głośny warkot. Platforma, na której stałem, zaczęła się trząść, a ja zatoczyłem się, próbując utrzymać równowagę. Zęby dzwoniły mi w czaszce, o mało nie przygryzając języka. Iskry zaczęły przeskakiwać między antenami. Nie martw się, zaświergotał MacGryphon przez hałas. To część procedury. Jesteśmy profesjonalistami. Hej, hej, wypluj to. Jeden ze zmiennokształtnych spojrzał w górę, przerywając rzucie jednego z kabli podłączonych do maszyny. Gdy MacGryphon sięgnął po niego, upuścił kabel i odbiegł z głośnym świergotem. Podnosząc pogryziony kabel, MacGriffon podłączył go z powrotem do maszyny, mamrocząc pod nosem: przeklęte, pierzaste potwory. Czasem sprawiają więcej kłopotów niż są warte. Po ponownym podłączeniu maszyna natychmiast się uspokoiła, a głośny warkot zmienił się w cichy pomruk. Już lepiej. Zaświergotał gryf, jego czub znów się nadymając. A teraz zobaczmy, co ma do powiedzenia twoja magia, co? Po tych słowach przełączył przycisk, a światła zapaliły się z trzaskiem, zalewając mnie dziwnym, fosforyzującym blaskiem. Ciekawe. Zaświergotał MacGriffon, przechylając głowę i patrząc na mnie tylko jednym okiem. Obok niego Celestia wpatrywała się we mnie szeroko otwartymi oczami. Gdy spojrzałem w dół na swoje nagie ciało, musiałem się z nim zgodzić. Pod światłami całe moje ciało było teraz spowite chorobliwym żółtym blaskiem, który unosił się z moich kończyn jak dym. Był szczególnie skoncentrowany w niektórych miejscach, takich jak dłonie, i po trudnym manewrowaniu głową, by to zobaczyć, szyja. Co dziwne, skupiał się też wokół śladu ugryzienia pozostawionego przez zarażonego człowieka, zęby świecąc jasnożółtym światłem. To nie wszystko. Wokół moich nadgarstków i kostek płonęły różowe pasma, jaśniejsze niż żółta aura. Trzeszczały i iskrzyły bardziej jak elektryczność niż dym. Kątem oka widziałem, jak Celestia przygląda się im z kwaśną miną. Bardzo ciekawe, powtórzył MacGriffon, podjeżdżając do mnie bliżej. Różowawe pozostałości to... Twilight, odparła Celestia neutralnym tonem. Ach, tak, zaświergotał MacGriffon, wciąż przyglądając się mojemu ciału. To by miało sens. Różowe to sparkle, a żółte to wyraźnie magia chaosu. Nigdy nie widziałem tak chorej magii, nawet u zmiennokształtnych. Z pewnością jest uśpiona, widać to po ospałym ruchu. Wskazał na aurę unoszącą się ze mnie. Nieuśpiona magia, jak widzicie, powiedział, wskazując na różowe pasma wokół mojego nadgarstka, jest znacznie bardziej aktywna. Jest też świeża, pewnie nie starsza niż kilka dni. Wygląda też na to, że magia chaosu wycieka na zewnątrz, tak jak twierdziłaś, chociaż dzieje się to szybciej niż początkowo wskazywałaś. Wycieka szybciej, zapytała zaniepokojona Celestia, nastawiając uszy. W istocie, zaświergotał MacGriff. Twierdziłaś, że wpłynęła na Sparkle tylko dlatego, ciągła bliskość nie pozwalała jej harmonijnej magii oczyścić jej z czasem. Jednak, jak widzicie, trzymał szpony pod światłem. Ich końcówki już zaczynały świecić tym samym chorobliwym blaskiem. Zaczyna się już na mnie gromadzić, a nie minęła nawet godzina. To bardzo niepokojące wieści, mruknęła Celestia, marszcząc brew. Czy ktoś jest w niebezpieczeństwie w tej chwili? Powiedziałbym, że nie, zakląskał MacGriffon, odjeżdżając i gładząc dolną część dzioba. Przy obecnym tempie rozprzestrzeniania się szacuje, że kucyk musiałby przebywać w promieniu 5 metrów od niego przez ponad 24 godziny, aby zaczęło to wpływać na jego stan psychiczny. Poza tym samo odejście wystarczyłoby. Harmonijna magia zaczęła oczyszczać ich system. Weźmy Sparkle jako przykład. Pewnie spali w jednym łóżku, więc miała większą ekspozycję niż ktokolwiek inny. Jednak z powodu czasu, jaki minął od ich rozstania, wróciła już do bezpiecznego poziomu. Żadnych problemów, żadnej szkody, przynajmniej na razie. Nie pozwoliłbym jednak, aby sytuacja się pogorszyła, zwłaszcza jeśli tempo wzrasta. Dlaczego gromadzi się wokół jego dłoni i stóp? Zapytała Celestia, przechylając głowę i przyglądając mi się. Puszczeniem są te różowe pasma, odparł MacGriffon. Magia twojej uczennicy pozwoliła magii chaosu wpłynąć na zewnętrzne części ciała, ale nie wrócić, więc zaczęła się gromadzić. Podobnie jak krew, gdy zawiążesz opaskę uciskową na kończynie. Powinna wkrótce wrócić do normalnego poziomu. Tak myślę. Tak myślisz, zapytała Celestia, podnosząc brew. To wszystko spekulacje, odparł. Wcześniej nie miałem do czynienia z czymś takim. Magia chaosu jest czysto teoretyczna, ponieważ jedyną istotą, która wydaje się ją kontrolować, jest Discord. Jak na moją wiedzę, magia chaosu mogła już nas wszystkich zjeść, a my nawet o tym nie wiemy. Nie wiem nawet, czy ta żółta jest magią chaosu. Po prostu zakładam na podstawie tego, co widzę. To równie dobrze może być jego własna uśpiona magia z jego dawnego świata. Rozumiem, zamyśliła się Celestia, pocierając skrzydłem brodę. Będę musiała porozmawiać z Luną i sprawdzić, czy znajdziemy sposób na usunięcie magii bez krzywdzenia go czy zabijania. Cóż, jeśli jednak go zabijecie, z przyjemnością odbiorę wam ciało z kopyt, zaświergotał wesoło Mac Griffon. Gdy Celestia spojrzała na niego z oburzeniem na puszu pióra, co? To pierwszy człowiek swojego rodzaju. Rzadki gatunek znany tylko na innych planetach. Jego biologia różni się od naszych ludzi. Jak głoszą opowieści, przeżył ugryzienie zarażonego człowieka. Pomyśl tylko, czego moglibyśmy się nauczyć z autopsji. Byłbym ciekaw, czy smakuje inaczej, dodał, patrząc na mnie z głodnym błyskiem w oczach. Niespokojnie przestępując z nogi na nogę, uniosłem dłonie i pokazałem. Okej. Rozmowa zmierza w naprawdę niekomfortowym kierunku. Celestia otworzyła usta, by coś powiedzieć, ale zastygła. Jej wzrok spadł na moje teraz odsłonięte przyrodzenie. Zamknęła usta z cichym kliknięciem, oczy rozszerzyły się ze zdumienia. Mac Griffon też spojrzał głośno, klapiąc dziobem, gdy jego czub się uniósł. Zdezorientowany również spojrzałem w dół, tylko by gwałtownie wciągnąć po powietrze. Tam, u nasady mojego członka, świecił różowy krąg tajemniczych symboli. Płonęły jasno na tle matowej, żółtej magii. Ojej, ależ z ciebie śmiałek, zaśmiał się Mac Griffon, jego śmiech brzmiał jak gdakanie kury. Och, zdecydowanie zamierzam z nią o tym porozmawiać, warknęła Celestia przez zaciśnięte zęby. Ja tylko znów się zasłoniłem, z rumieńcem na policzkach. No dobrze. Zaświergotał Mac Griffon, wyłączając maszynę, jakby nic się nie stało. Światła zamrugały, zanim zgasły z cichym sykiem, a fluorescencyjna chmura widzialnej magii wokół mnie zniknęła. Widziałem wystarczająco, kontynuował, obracając się na krześle, by spojrzeć na mnie. Gładząc dziób, przyjrzał mi się z namysłem. Naprawdę jesteś niesamowitym znaleziskiem, panie Max, powiedział cicho, orle oczy wiercając się we mnie. Magia chaosu, inteligentny człowiek, zaawansowana technologia z innego świata. Jestem ciekaw, co jeszcze będziesz miał nam do zaoferowania w przyszłości. Spojrzałem na niego zdezorientowany, ale już odwrócił wzrok, zajęty majstrowaniem przy maszynie. Celestia podeszła, by stanąć obok niego, pochylając głowę, by szepnąć mu coś. Przez kilka sekund patrzyłem na nich oboje z lekkim zmarszczeniem brwi, zanim wzruszyłem ramionami. Odwróciłem się i zszedłem z podwyższonej platformy, wzdrygając się, gdy moje bose stopy dotknęły zimnej podłogi. Potrzebuję ubrań, pomyślałem, powstrzymując dreszcz. Zrobiłem kilka kroków, tylko by się zatrzymać, marszcząc brew, gdy przypomniałem sobie, że zmiennokształtni praktycznie ukradli moje ubrania. Cicho sapnąłem, rozglądając się, by znaleźć te bestie. Jednak zdawało się, że zniknęły. Właśnie miałem się odwrócić i poprosić Celestię o pomoc, gdy coś w moim polu widzenia przykuło moją uwagę. Odwróciłem się i gwałtownie wciągnąłem powietrze ze zdumienia. Twilight, stojącą przy jednym z biurek i wpatrującą się we mnie intensywnie. Nawet nie słyszałem, jak weszła. Patrzyła na mnie z lekkim uśmieszkiem uniesioną brew. Kiedy tu przyszłaś? Spytałem. Skąd w ogóle wiedziałaś, gdzie jesteśmy? Uświadomiwszy sobie, że stoję przed nią nagi, poczułem, jak policzki mnie pieką i szybko się zasłoniłem. Mimo tego, co ostatnio między nami zaszło, wciąż było trochę niezręcznie być całkowicie nagim przed nią. Jedno z jej uszu drgnęło, gdy pokazywałem, i cicho się zaśmiała z mojego nagłego zażenowania. Nie odpowiedziała, zamiast tego powoli podeszła, machając ogonem. Gdy była wystarczająco blisko, stanęła na tylnych nogach, zarzucając przednie na moje ramiona. Zrobiłem krok do tyłu, instynktownie kładąc dłonie na jej bokach, by ją ustabilizować. Poczułem, jak drży pod moim dotykiem, uśmieszek się poszerzył, oczy stając się ciężkimi. Hej, przystojniaku, szepnęła, po czym pocałowała mnie, jej język delikatnie muskając moje wargi, co sprawiło, że zesztywniałem, a oczy mi się rozszerzyły. Przechyliła głowę, by pogłębić pocałunek, nucąc z zadowoleniem. Po kilku sekundach, które wydawały się minutami, przerwała pocałunek z głośnym cmok, nitka śliny łącząc nasze wargi. Kilka razy cmoknęła, zanim puściła moją szyję i opadła z powrotem na cztery nogi. Stałem tam z otwartymi ustami i płonącymi policzkami. Co to było? Nie żebym narzekał, ale co? Z uwodzicielskim wyrazem twarzy Twilight odwróciła się i odeszła, kołysząc biodrami. Rzuciła mi pożądliwe spojrzenie przez ramię, machnęła ogonem i nagle stanęła w płomieniach. Krzyknąłem, gdy ogień pochłonął ją, płomienie wijąc się wokół jej ciała jak węże. Potem, tak nagle, jak się pojawiły, zgasły, pozostawiając jednego ze zmiennokształtnych. Zaswiergotał raz, po czym jego róg zabłysnął. W błysku ognia nagle znów byłem ubrany. Zaswiergotał ponownie, rozpostarł skrzydła i odleciał, brzęc w stronę sufitu, gdzie zniknął w ciemności. Wpatrywałem się w cienie, zdezorientowany i lekko roztrzęsiony. Odgłos kopyt za mną wyrwał mnie z osłupienia i spojrzałem przez ramię. Celestia podeszła do mnie z rozbawionym uśmiechem. Myślę, czas, żebyś poszedł. Powiedziała, zanim zbytnio się do ciebie przyzwyczają. Nie chciałbyś, żeby Twilight się zazdrościła, prawda? Nieobecnie potrząsnąłem głową, spojrzałem w ciemność pod sufitem i powoli skierowałem się ku drzwiom. Zatrzymując się w progu, spojrzałem przez ramię. Celestia wróciła do cichej rozmowy z Mac Griffonem, oboje szepcząc do siebie. Góry dobiegał cichy brzęk, czasem pojawiając się błysk czerwieni w ciemności. Patrząc na nich przez kilka sekund, ciężko westchnąłem i odwróciłem się, wychodząc z pokoju. Zacząłem nucić bez melodii, ręce w kieszeniach, korytarzem bez konkretnego celu. Gdy człowiek odchodził, z pobliskiego cienia wysunęły się dwa mroczne kształty, cicho podążając za nim. Celestia, spoglądając przez ramię, opuścił pokój. Celestia poczekała, aż upewniła się, że odszedł, zanim zwróciła uwagę z powrotem na Mac Griffona. Więc co myślisz? Dziwny gość, zakląkał Gryf, patrząc przed siebie z zamyśloną miną. Przy całym zamieszaniu, jakie wywołał od przybycia, spodziewałem się czegoś, no, więcej. Mimo, że jest inteligentnym człowiekiem, jest rozczarowująco normalny. Przy wszystkich plotkach krążących, teraz wśród gwardii, można by pomyśleć, że to jakiś dzielny rycerz w lśniącej zbroi. Ochrona źrebiąt przed mantykorami, przetrwanie ringu walki, czoła w atakach drewnych wilków dla ratowania klaczy w potrzebie dwa razy, ugryzienie przez zarażonego człowieka i przeżycie. Ale gdy widzisz go na żywo, wygląda jakby nie miał pojęcia, co się wokół niego dzieje. Jakby przeciskał się przez życie bez konkretnego celu. Nie rycerz w lśniącej zbroi, lecz w blaszanej, skomentowała Celestia z lekkim uśmiechem, który powoli zgasł. Myślisz, że możesz mu pomóc? Zapytała, jej uszy przywierając do głowy. Z ciężkim westchnieniem Mac Griffon zamknął oczy, jego pióra nastroszyły się, gdy bębnił szponami o podłoki okietniki fotela. Przez długie sekundy w pokoju panowała cisza, przerywana tylko okazjonalnym ruchem zmiennokształtnego wysoko w ciemnościach. Westchnąwszy ponownie, doktor otworzył oczy i spojrzał na Celestię. W tej chwili nie mam sposobu na usunięcie magii chaosu z człowieka znanego nam jako anomalia bez wyrządzenia poważnych szkód jego psychice i możliwych trwałych uszkodzeń umysłowych. W Celestii pojawił się przygnębiony wyraz, a jej całe ciało jakby opadło. Nic, zapytała, jej skrzydło drgnęło słabo przy boku. Mac Griffon pokręcił głową. Nie mam maszyn ani urządzeń, które pozwoliłyby mi bezpiecznie usunąć z niego magię. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, ile jej w nim jest. Przykro mi to mówić, księżniczko, ale w tej kwestii nie uzyskasz ode mnie pomocy. Będziesz musiała znaleźć inny sposób. Porozmawiam w takim razie z Luną i zobaczymy, czy nie znajdziemy innego wyjścia. Powiedziała Celestia z westchnieniem. Słabo się uśmiechając do Gryfa, dodała, dziękuję przynajmniej za przyjrzenie się sprawie. Po tych słowach odwróciła się i skierowała ku drzwiom, ale zatrzymała się, gdy Mac Griffon znów się odezwał. Jest jeszcze jedna rzecz, o której muszę wspomnieć, zanim odejdziesz, moja droga. Zatrzymując się w progu, Celestia spojrzała przez ramię i rzuciła mu pytające spojrzenie. Tak, nie chciałem o tym mówić przy chłopaku, powiedział cicho Mac Griffon, powoli obracając fotel w półkole. Przed nią, ale w jego ciele była obecna trzecia odmiana magii, taka, której nie potrafiłem zidentyfikować. Jesteś pewien? Zapytała Celestia, jej uszy stercząc. Ja żadnej nie widziałam. Była tam, potwierdził Mac Griffon skinieniem głowy. Głęboko pod warstwą chaosu. Była bardzo słaba, ledwo widoczna, ale wciąż ją dostrzegłem. Może to magia jego strażniczki, zasugerowała Celestia z nutą niepewności w głosie. Brzmiało to prawie bardziej jak pytanie niż stwierdzenie. On i major Ebony spędzili razem sporo czasu. To nie magia jednorożca, odparł MacGryffon, kręcąc głową. Więc jaka? Nie jestem pewien, zakląkał Gryf, jego język bawiąc się czubkiem dzioba, ale nie to mnie niepokoi. W większości wydaje się tak samo nieszkodliwa jak magia chaosu. Chodzi o lokalizację. Gdzie się znajduje? Spytała Celestia, oblizując wargi. Podnosząc jedną ze szpon, MacGryffon wskazał na skroń, księżniczce słońca prosto w oczy. Otacza jego umysł.